Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana. Kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał, czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie. Szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie.
Panie Chryste.
Proszę usiąść. Siostry i bracia, mamy czuwać i nie wiemy, o której godzinie zapuka do nas Bóg. I bynajmniej nie chodzi tylko o śmierć, ale chodzi o sprawdzian wiary. Czuwać to być w pewnej gotowości. To mieć serce blisko tego serca, przy którym czuwam, czyli przy Bogu. Czuwać to rozumieć słowa, które Bóg do mnie kieruje, ale starać się poznać te słowa, żyć tymi słowami. Dlatego dzisiaj ten stół słowa, który jest nam przez Kościół dany, rozważmy w kontekście szerszym, biblijnym, nie tylko wyjęte zdania z poszczególnych fragmentów Pisma Świętego. Otóż święty Paweł mówił do Rzymian i mówi do nas w ten sposób: w nadziei już jesteśmy zbawieni. Każdy z nas ma jakąś nadzieję. Ale czy tą nadzieją jest wiara? Na to pytanie muszę odpowiedzieć sobie. Czy moją nadzieją jest tylko zdrowie, dobre samopoczucie, posiadanie dóbr, posiadanie rodziny? Czy mam nadzieję głębszą, większą? Odkupienie zostało nam ofiarowane, ponieważ została nam dana nadzieja niezawodna, której nikt nie może z ludzi zniszczyć. Tam jest serce Twoje, gdzie jest Twój skarb, a naszym skarbem jest Jezus. Mocą tej nadziei możemy stawić czoło cierpieniu i prześladowaniu. I znowu nie tylko cierpieniu z powodu chorób, wypadków, niepełnosprawności, starości, śmierci, niedostatkom różnym, ale cierpieniu, które jest wpisane w życie każdego chrześcijanina, chyba że wyrzeknie się swojego chrześcijaństwa, wyrzeknie się Chrystusa. Jest również cierpienie prześladowania spowodowanego ze względu na Chrystusa. On powiedział: mnie prześladowali, was będą prześladować. Idziemy drogą za Chrystusem. Nie jakąś ścieżką obok. Dla nas Kościół to Chrystus. To nie jest skansen, muzeum, teatr czy nowoczesna chrześcijańska dyskoteka, gdzie będą tylko psalmy uwielbienia i nie będzie mowy o tym, czego od nas wymaga Chrystus. Ta duchowa siła rodzi się w człowieku wówczas, jeśli ma jakiś cel, jeśli tego celu może być pewny, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi. A nasz cel jest wielki, bo jest nim Bóg. Bo jesteśmy przechodniami tu na ziemi. A świat i książę tego świata wciąż nam mówią, że jesteśmy gospodarzami na wieki na świecie. Jeśli chcemy być gospodarzami na wieki, to musimy wymazać z pamięci to, że jesteśmy śmiertelni. I to świat chce uczynić. Chce wmówić nam, że Boga nie ma. A jeżeli nam chce to wmówić, to chce nam wyrwać z serca nadzieję. Nie ma Boga, to jest rozpacz. To po co my tu siedzimy? Rozejdźmy się. Szybko, póki jeszcze można, trzeba się najeść, wyspać. Szybko, nad morze, w góry. Jak najszybciej, najszybszym autem. Każda minuta, życie się kurczy. Carpe diem, chwytaj dzień. Nie ma nadziei. Tak żyje oszalały świat. Coraz szybciej, z samolotu do samolotu, z auta do auta, z programu na program. Nie wystarczy jeden, dwa programy w telewizji. 300! I człowiek jest pusty w środku, nie ma nadziei. Wszystkie dzisiejsze teksty domagają się od nas życia w drodze i czuwania. Czuwaj, bo ci wyrwią z serca nadziei. Będziesz okradziona, okradziony. Czuwaj. Uczynią to na wesoło lub agresywnie, zależy. Jak jesteś wesołkowata, wesołkowaty, to na wesoło. A jak stawiasz opór, to siłą. Czuwaj. W czasie tej drogi jest z nami Bóg. Jeśli jesteśmy Mu wierni, to walczy za nas, o nas i z nami. Autor Księgi Mądrości, którą została otworzona ta dzisiejsza liturgia, wspomina noc pierwszej Paschy. Dla nas to jest odległa przeszłość. Ta odległa Pascha. Ale jeżeli policzymy, że na każde 100 lat, na jeden wiek są 3 pokolenia, czyli 3 osoby. Dziecko, rodzice i dziadkowie. To 1000 lat to jest 30 osób przed nami. 2000 lat 60 osób. A 60 osób to jest mniej niż nas tutaj zgromadzonych w kaplicy. Tyle nas dzieli od czasów Chrystusa. I powiedzmy jeszcze raz tyle od czasów Paschy. A co wtedy się stało w tym Egipcie? Oto ten Bóg, którego dzisiaj wszyscy chcą tak postrzegać, że tak przyklepuje wszystko. Każdy jest dobry, cokolwiek zrobi. Brat jest bratem, może czynić co chce. Ta dobra Bozia wysłała anioła niszczyciela. Zgładził pierworodnych Egiptu, a Izrael odzyskał wolność. To był język przemocy. Potrząsnął Bóg ludźmi. I przez te minione wieki, jak trzeba, to Bóg potrafi potrząsnąć człowiekiem. Izraelici odzyskali wolność. Kraj egipski stał się cmentarzyskiem napełnionym bólem osieroconych, którzy dopiero na widok tragedii zrozumieli, jaka jest bliska zażyłość Boga z ludem izraelskim, że Bóg jest gotowy obronić człowieka wiary, że nie miał względu na Faraona, na książąt, na Rydwany i na Izraelitów. Nie chcieli wypuścić ludu i uwolnić, to potrząsnął nimi. Ale nie uczynił tego od razu. Najpierw wysyłał, pamiętamy, Mojżesza, który ostrzegał, prosił, zwyczajnie prosił, daj nam wolność, Faraonie. Daj nam spokój, daj nam wolność. Ale Faraon miał twarde serce. Według autora Księgi Mądrości, anioł zniszczenia jest uosobieniem Słowa Bożego zstępującego na ziemię, aby dokonać zagłady i uświadomić winę grzesznikom. Jesteśmy obrazem Boga, tak mszę świętą rozpocząłem. Ponieważ jesteśmy wolni, Bóg obdarzył nas wolnością, jesteśmy zdolni rozeznać dobro i zło, a więc mamy wybierać dobro. Jeżeli świadomie wybieramy zło i jeszcze rzucamy tym złem w oczy Pana i wobec innych ludzi, to zacieramy w sobie obraz Boga. Przestajemy żyć zgodnie z naturą. Stajemy się niepodobni do Boga i Bóg nas nie będzie chronił. To trzeba przypomnieć. W tej perspektywie zrozumiałe stają się słowa Jezusa. Jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. I to się ludziom podoba, że nie sądzi, ale nie czytają dalej. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Jezus nie mówi nawet sam od siebie, mówi od Ojca i nie może niczego zmienić, co powiedział Ojciec, choć jest współistotny Ojcu. A człowiek zmienia słowa nie tylko Jezusa, ale zmienia też słowa Boga Ojca. Tworzy swoją Ewangelię. Wyrzuca z niej wymagania, pozostawia tylko zobowiązania ze strony Boga. Tworzy swój kościółek, taki kompaktowy, jak z klocków Lego. Układa to, co mu pasuje, a to, co nie pasuje, to takiego kościoła nie chce. Takich relacji z Bogiem nie ma. To są nieprawdziwe relacje. Autor Księgi Mądrości przekonuje nas, że śmierć i życie pochodzą od Boga i spoczywają w Jego rękach. Natomiast psalm 33, ten wdzięczny psalm, który śpiewaliśmy, nie pamiętamy nawet, jak brzmi refren. Co on nam chciał powiedzieć, ten autor? Otóż przypominał nam o nikłości pomysłów na szczęście, które ludzie chcą osiągnąć bez Boga czy wbrew niemu. Nie da się być szczęśliwym bez Boga. Na krótką metę tak, będzie wesoło, będzie radośnie, będzie przyjemnie, będzie syto, będzie wygodnie, ale na dłuższą metę nie. Kim jesteśmy my, chrześcijanami, katolikami, którzy czekają na powtórne przyjście Pana i wierzymy, że przyjdzie z całą mocą? Nie da się już policzkować. Nie da się rwać za włosy. Nie będzie biczowany i nie da się ukrzyżować. Przyjdzie z całą mocą i będzie sąd. I w to wierzymy. A kto nie wierzy, jest w kościele zbudowanym z klocków Lego. Bawi się. Ale to nie jest jego kościół. To nie jest kościół Chrystusa. Dlatego autor Księgi Mądrości, której fragment czytaliśmy na początku, przedstawia postacie biblijne, które wytrwały w wierze. Abrahama, Izaaka, Jakuba. Abraham musiał przejść tą ciężką próbę, kiedy syna prowadzi na śmierć, na górę Moria, Izaaka. I wytrzymał, i wytrwał, i Bóg go ocalił. Bowiem wiara to ufne wyczekiwanie rzeczywistości przyszłych, niedostrzegalnych jeszcze zmysłami. Nie widzimy ich, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Kiedy wchodzimy do pomieszczenia, w którym nie ma światła, nie znaczy, że ono jest puste. Jesteśmy bardzo ostrożni, żeby się nie potknąć o coś. Jeżeli czegoś nie widzimy, nie oznacza, że tego nie ma. Nie widać energii elektrycznej, ale ona jest. Jest Bóg. Święty Paweł przypomina Efezjanom, że zanim spotkali Chrystusa, byli jakby nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Oczywiście, że mieli bóstwa. Oczywiście, że się bawili. Ale ich bogowie byli wątpliwi. A z ich pełnych sprzeczności mitów nie płynęła żadna nadzieja. O tym już wspominałem na początku. Dlatego wiara realizuje się nieraz w konieczności podejmowania dramatycznych decyzji, w przyjmowaniu Bożego planu zbawczego, który zawsze przekracza możliwości ogranicza go ludzkim rozumem. Bóg daje się poznać człowiekowi wtedy, gdy człowiek uwierzy i gotowy jest obronić tego Boga w swoim sercu. Siostry i bracia, nadzieja i wiara w Starym i w Nowym Testamencie to często zamienniki tego samego, czego oczekujemy. Nadzieja i wiara. Jest pewne, że Pan Jezus powtórnie przyjdzie. Nie znamy jedynie czasu, kiedy to się spełni. Jezus ostrzega nas, aby konieczność oczekiwania i czujności nie przerodzić w zniechęcenie i lekceważenie otrzymanych poleceń. Byśmy się nie znużyli, nie zajęli innymi sprawami, nie zlekceważyli, nie powiedzieli: a, to kiedyś tak było. Teraz, córuś, tak nie musisz żyć. Syneczku, spokojnie, rób jak uważasz. Bóg z nami tak nie postępuje. W tym samym duchu ostrzega Paweł apostoł w drugim liście do Tymoteusza. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniu. Ty zaś, Tymoteuszu, czuwaj we wszystkim. Znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swoje posłannictwo. Te słowa są do nas. Czuwaj, nie oglądaj się na lewo i prawo. Znoś trudy. Miej swoją wiarę. Zamykaj ją w duchowym skarbczyku. I bądź nieugięty i odporny, jak kowadło na uderzenie młota. Komu wiele dano, tego wiele wymagać się będzie. I można zapłakać dzisiaj nad tymi wielkimi świata, którzy występują w różnych publikatorach, którzy pouczają, że życie jest piękne bez Boga. Można nad nimi zapłakać, bo oni otrzymali wykształcenie. Oni mają wpływ na tysiące i miliony i odwracają człowieka od Boga. Od nich Bóg wiele wymaga, wiele im zlecił i odwrócili się od Niego. Co innego człowiek prosty, który może ma wpływ na jedną, dwie osoby, ale nie ci, którzy mają wpływ na miliony. Edyta Stein, wspominaliśmy ją w czwartek czy w piątek w kościele w minionym tygodniu, czyli święta Benedykta od Krzyża. Święta Teresa Benedykta od Krzyża. Żydówka z urodzenia. Ateistka. Bardzo wykształcona. Szukała prawdy i znalazła ją w kościele katolickim. Stała się zakonnicą. Karmelitanką. Zginęła w obozie koncentracyjnym z powodu wiary. Co ona napisała? To jest właściwie podsumowanie tej homilii i ostatnie jej słowa. Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć krzyżową. Wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak Bóg ześle czy dopuści. Kto wybrał Chrystusa, umarł dla świata, a świat dla Niego. Nosi w swoim ciele zniewagi przyjęte z miłości do Chrystusa. Jest kruchy i wzgardzony przez ludzi, lecz z tej samej przyczyny mocny jest ten, u kogo moc Boża w słabości się doskonali. Kto starł się w okrutnej walce przeciwko swojej naturze, aby uśmiercić w sobie życie grzechu i znaleźć miejsce dla życia w Duchu Świętym. W tej walce musi okazać najwyższe męstwo. Najwyższa cena to Bóg, a człowiek nie może odstąpić od Boga, jeżeli chce się z Nim spotkać. Nie od każdego jest wymagane tak wielkie męstwo, ale od każdego jest wymagana wiara i wytrwanie w tej wierze. Wyznajmy Boga. Wierzę w jednego Boga.
Świętego.